Kochani, dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy na jej początku o tym, jak Pan Jezus uzdrowił teściową Szymona Piotra. I pamiętamy, że wtedy, kiedy ją uzdrowił, to ona coś zaczęła robić. Kto pamięta? Tak, zaczęła służyć. I teraz zobaczcie, każda msza święta ma taki potencjał, że ona ma w sobie ogrom mocy uzdrawiającej człowieka. I teraz ten ogrom mocy zależy od tego, na ile człowiek jest świadomy, w czym uczestniczy i na ile korzysta z tego bogactwa. Zawsze z czegoś Pan Jezus chce nas uzdrowić. I uzdrawia w tym celu, abyśmy służyli. Jeśli służysz, to wtedy poddajesz się mocniej jeszcze uzdrawiającej mocy Eucharystii następnym razem, kiedy przyjdziesz do świątyni. Być może te nasze uzdrowienia są takie niezauważalne, może ich w ogóle czasami nie ma, dlatego, że nie służymy. A jedno z drugim jest nierozerwalnie związane. Kochani, teraz chciałem parę słów powiedzieć, przypominając to, co było wczoraj, ten najważniejszy element, kiedy mówiliśmy o Ewangelii. Pamiętacie, że wtedy, kiedy czytana jest Ewangelia, czy raczej proklamowana, to niektórzy myślą, że my sobie przypominamy to, co Pan Jezus w dawnych czasach powiedział albo co zrobił. A okazuje się, że podczas proklamacji Ewangelii tak mocno działa Duch Święty, że ten Duch Święty niejako przenosi nas w czasie. I my tak naprawdę jesteśmy uczestnikami nie słuchania Słowa, ale wydarzenia, o którym mówi to Słowo. Czyli na oczach Twojej wiary to Słowo zamienia się w wydarzenie i Ty jesteś uczestnikiem wydarzenia i Twoje zadanie ma polegać na tym, żeby tak mocno wejść w to wydarzenie, żeby odkryć, że w tym wydarzeniu jest mowa o Tobie. Jeśli to odkryjesz, to wówczas jest szansa na to, że będziesz nie tyle słuchał tego Słowa, ale będziesz spożywał to Słowo, bo po to przychodzisz do Kościoła, żeby karmić się tym Słowem na podobieństwo karmienia się ciałem Jezusa. A teraz, kochani, ciąg dalszy naszych rozważań. Wczoraj zakończyliśmy liturgię słowa, oczywiście tak z grubsza, bo wiele treści zostało nieomówionych, dlatego że czasu mało. Kochani, ta liturgia słowa, jak wiemy, ona się rozgrywa przy tym stole Bożego Słowa, a teraz akcja liturgiczna przenosi się na ołtarz i ten ołtarz w nauczaniu Kościoła ma bardzo piękną nazwę, bo Kościół mówi, że ołtarz podczas mszy świętej to jest serce centrum. Najważniejsze miejsce we mszy świętej, dlatego że na nim sprawowana jest najświętsza w dziejach całego świata ofiara. I my mamy łaskę uczestniczenia w tej ofierze. I pierwszy element tej drugiej, dużej części mszy świętej jest niestety przez większość z nas źle nazywany, bo prawie wszyscy mówią, że ta część nazywa się ofiarowanie. Ofiarowanie jest w innym momencie mszy świętej. Powiemy sobie dzisiaj na koniec tego rozważania. Natomiast ta część nazywa się przygotowanie darów. I teraz kapłan nalewa, właściwie diakon dzisiaj nalewa, znaczy najpierw kapłan podnosi, przepraszam, patenę do góry i modli się, a potem nalewa diakon wody, wina do kielicha i odrobinę wody. I kapłan znowu modli się nad tymi postaciami. I kochani, w tym momencie, kiedy następuje ta modlitwa, to każdy z nas, uczestników liturgii, ma wewnętrznie w sercu coś bardzo ważnego zrobić. Wielu z was z pewnością wie, bo to nie jest pierwsza wypowiedź kapłana na ten temat, ale te rzeczy są tak istotne, że powiedzmy sobie i przypomnijmy. Otóż kiedy kapłan modli się nad postaciami chleba i wina, to każdy z was jako uczestnik liturgii mszy świętej powinien dołączyć do tego chleba i wina całe swoje życie. Swoje troski, problemy, cierpienia, nadzieje. To wszystko, co jest twoim codziennym zmaganiem i trudem, masz dołączyć do chleba i wina. Ale Kościół, kochani, ciągle nas otwiera na innych ludzi, żebyśmy nie myśleli tylko o sobie. Dlatego zaprasza nas do tego, żebyśmy również do tego chleba i wina dołączyli swoich bliskich, czyli tych, z którymi mieszkamy, których żyjemy, których życiorysy znamy. Tych ludzi mamy też dołączyć do tego chleba i wina. Mało tego, papież Benedykt w adhortacji o Eucharystii napisał takie genialne słowa, bo napisał, że w tym momencie mszy świętej każdy z nas powinien dołączyć do tego chleba i wina cały cierpiący świat. co to znaczy. Kochani, zobaczcie, jak przez tę globalną wioskę, jak my szybko wiemy o różnych tragediach, cierpieniach ludzi we wszystkich zakątkach niemalże świata. Jak dowiadujesz się o takich trudach ludzi i zmaganiach, to przy najbliższej ofierze eucharystycznej masz duchowo złożyć to na ołtarzu. I kochani, to, co teraz robimy duchowo, o czym teraz mówię, to jest wasze kapłaństwo. Raz jeszcze przypomnę. W momencie sakramentu Chrztu Świętego zostaliście wyświęceni na kapłanów. Posiadacie dar kapłaństwa powszechnego. I to kapłaństwo, ono teraz, w tym momencie mszy świętej, jakby mocno dochodzi do głosu. I teraz po co my mamy to robić? W jakim celu? Otóż posłuchajcie, za chwilę będzie konsekracja. I Pan Bóg przez konsekrację pokaże każdemu z nas, jaką ma władzę nad tym światem, czyli kawałek chleba zamieni w swoje boskie ciało, a wino w swoją boską krew. I teraz pomyśl, skoro Pan i Stwórca Wszechświata ma taką moc, że może odrobinę materii nieożywionej, czyli ten chleb, może zamienić w swoje boskie ciało, to myślisz, że On nie ma władzy i mocy, żeby twoje cierpienie i cierpienie tych ludzi, których składasz na ołtarzu, zamienić w błogosławieństwo? Ma taką władzę. Mało tego, to jest dla niego prostsze. Tylko cały problem, kochani, polega na tym, że wtedy, kiedy Bóg zamienia chleb w swoje ciało, to On nie pyta tego chleba o... Nie pyta tego chleba o zgodę, bo ten chleb nie ma wolnej woli. A wtedy, kiedy chce dokonać przemiany twojego cierpienia i cierpienia innych ludzi, które składasz na ołtarzu, to on tak szanuje twoją wolną wolę i tak ciebie kocha, że on pyta cię o zgodę. On chce, żebyś ty mu w tym pomógł. I ta twoja pomoc i zgoda, to jest, kochani, ufność, z jaką my przychodzimy na mszę świętą. To jest nasze rozmiłowanie w Eucharystii. To jest nasza żywa wiara, z jaką uczestniczymy we mszy świętej. Dlatego jeśli brakuje mi takiej postawy, czyli albo ufności, albo żywej wiary, albo rozkochania się we mszy świętej, to mówiąc takim ludzkim, ułomnym językiem, ten wszechmocny Bóg, on jest bezradny wobec mnie. Dlaczego? Bo ja mam zatwardziałe serce. A Pan Bóg niczego nie działa w moim życiu na siłę. On mi zostawia w swojej miłości wolność tak bardzo, że ja mogę swoimi słowami i czynami zaprzeczyć, że On istnieje. A On to uszanuje. Dlaczego? Bo mnie kocha. My takiej miłości boskiej nie jesteśmy w stanie na ziemi zrozumieć, dlatego że każdy z nas, gdyby miał cząstkę tej Bożej Wszechmocy, to byśmy zmusili wszystkich ludzi do tego, żeby robili tak, jak my chcemy. A Bóg nie. Bóg dochodzi do człowieka różnymi drogami, ściga go niejako swoją łaską, troszczy się o niego, ale chce, żeby człowiek sam zadecydował, bo chce Ciebie, Panie Boże, kochać. Kochani, dlatego gorąco Was proszę, żebyście nie zapomnieli o tym momencie mszy świętej. W tym momencie akurat organista zwykle śpiewa, czy organistka śpiewa pieśń. Czasami zbierana jest, czy często zbierana jest taca i to są elementy, które mogą nas rozpraszać, ale pamiętajcie o tym, że pomimo tego, że coś robimy zewnętrznie, to jest jeszcze element tej postawy naszej wewnętrznej i on jest bardzo istotny. Kochani, kolejny element mszy świętej, o którym chciałem wam powiedzieć, to jest konsekracja. Zobaczcie, największym cudem na ziemi, który dzieje się już prawie 2000 lat, to jest ta chwila, kiedy kapłan stoi przy ołtarzu, ma w swoich dłoniach jeszcze kawałek chleba i już nie on, ale Jezus w nim i przez niego wypowiada najświętsze słowa na tej ziemi. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, a później bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Kochani, jak to się dzieje, że ten chleb zamienia się w ciało Boga, a wino w jego krew? Powiem wam tak, do tej pory w dziejach świata nie urodził się człowiek, który potrafiłby to zrozumieć. Mało tego, aniołowie w niebie, mając umysły i serca anielskie, też tego nie rozumieją. Zresztą prawdziwie wielcy przed Bogiem wielokrotnie mówili tak, ja nie chcę wierzyć w takiego Boga, którego mógłbym ogarnąć i zrozumieć swoim ograniczonym ludzkim rozumem. A więc jeśli Pan Bóg nie daje nam tej możliwości, żebyśmy zrozumieli to, co dzieje się podczas najświętszej chwili mszy świętej, czyli konsekracji, to o co Mu chodzi? Kochani, Jemu między innymi chodzi o naszą ufność. Na czym ta ufność polega? Otóż jeśli on tak napisał w Piśmie Świętym, a zobaczcie, wiele razy w Nowym Testamencie o konsekracji jest napisane, to ja, uczestnik liturgii mszy świętej, pomimo tego, że tego nie rozumiem, to ja mu ufam. Dlaczego? No bo tak powiedział Bóg. I to mi wystarczy. A on nie jest kłamcą. Kochani, w tym momencie jest taki, powiem taką małą dygresję, bolesną bardzo. Otóż w Stanach Zjednoczonych biskupi amerykańscy kilka lat temu zrobili takie badania, profesjonalne badania wśród ludzi, którzy katolików, którzy chodzą na mszę świętą i przyjmują komunię świętą. I wyobraźcie sobie, że 68% ludzi przyznało się do tego, że oni nie wierzą w to, że w tej hostii jest żywy i prawdziwy Bóg. Jest w Polsce taki wybitny liturgista, wybitny, jedyny liturgista, specjalista od mszy świętej, który wiele lat pracował, posługiwał w Watykańskiej Komisji Liturgicznej. Mam z nim kontakt, bo wydawałem jego książki i kiedyś dzwonię do profesora właśnie w sprawie jednej książki i pytam go: księże profesorze, czy ksiądz słyszał o tych badaniach amerykańskich episkopatu? Nie. I opowiedziałem mu to, co teraz przed chwilą wam opowiedziałem. A on po chwili zastanowił się i mówi: ojciec wie o tym, że ja dużo jeżdżę po Polsce, po swojej diecezji i bardzo dużo głoszę Słowa Bożego i dużo spotykam się z ludźmi. No wiem o tym. To mogę ojcu powiedzieć, że na podstawie moich własnych spostrzeżeń w Polsce nie jest lepiej. Kochani, mam nadzieję, że ten profesor przesadzał, ale jeśli to jest prawda, to my, duszpasterze, ponosimy sromotną klęskę. Mamy najcenniejszy dar, jaki kiedykolwiek w dziejach świata Pan Bóg dał ludzkości. I zobaczcie, za mało troszczymy się o to, żebyście wy rozwijali wiarę właśnie w ten najcenniejszy dar, w tę żywą, prawdziwą, substancjalną obecność Boga. Ale kochani, z pomocą może nam przyjść Maryja. Papież Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii napisał takie znamienne, piękne słowa. Powiedział tak: Maryja w swoim życiu miała takie wydarzenia, których nie ogarniała swoim umysłem, nie rozumiała ich. Pamiętamy na przykład taką sytuację, kiedy Jezus zagubił się i Maryja z Józefem po 3 dniach dopiero go odnaleźli w świątyni. I wtedy Jezus im odpowiedział na to, dlaczego tam został. Jest napisane, że Maryja tego nie rozumiała, a nie Józef. Papież mówi, że Maryja jest patronką tych wszystkich, którzy nie rozumieją wszystkich Bożych spraw, które dzieją się, tak można dopowiedzieć, na ołtarzu i w naszym życiu. Dlatego, kochani, gorąco was proszę, żebyśmy jak najczęściej udawali się do Maryi. Wtedy, kiedy czegoś nie rozumiesz, co przekracza możliwości twojego poznania, umysłu albo serca, to proś Maryję, żeby ona była twoją patronką, żeby ona pomagała ci przyjąć to w ufności. Bo jeśli Bóg działa, to działa dla naszego dobra, nawet jeśli nie pojmujemy tego, skoro ona nawet nie pojmowała. Kochani, teraz chciałem wam powiedzieć kilka słów o podniesieniu. W trakcie konsekracji, jak wiemy, jest podniesienie. Najpierw kapłan podnosi hostię ku górze, czyli ciało Pana Jezusa. I wtedy wielu z nas ma taką piękną praktykę, że wypowiadamy słowa świętego Tomasza. Pan mój i Bóg mój, warto te słowa wypowiadać, bo one są wyznaniem wiary. Widzisz chleb, za chwilę będziesz czuł chleb, ale wiara ci mówi, że tam jest żywy Bóg. A później kapłan podnosi do góry kielich z krwią i niektórzy nie wiedzą, jak się zachować. Jedni wypowiadają te same słowa, Pan mój i Bóg mój, ale jest taki sposób, który związany jest z waszym kapłaństwem, znowu z waszym kapłaństwem, który jest bardzo powabny i bardzo, bardzo warty propagowania. Na pewno niektórzy z was wiedzą, ale nie wszyscy. Otóż ten sposób polega na tym, żeby uświadomić sobie, że w naszych środowiskach, rodzinach jest sporo ludzi, którzy nie mają w ogóle wiary, odeszli od Kościoła. I właśnie w tym momencie, kiedy kapłan podnosi do góry kielich z krwią, zanurz duchowo w tym kielichu z krwią tą osobę czy te osoby i powiedz Panu Jezusowi: Panie Jezu, przemień jego serce. Kiedyś w parafii, w której posługiwałem, proboszcz poprosił mnie o wygłoszenie rekolekcji właśnie o Eucharystii. I też mówiłem im o tym zanurzaniu w kielichu z krwią. I wyobraźcie sobie, po 3 mniej więcej miesiącach przyszła do mnie pani i mówi tak: ojcze, wtedy, kiedy ojciec mówił o tym zanurzaniu w kielichu z krwią, to ja postanowiłam, że będę zanurzać mojego męża, który od 20 lat jest alkoholikiem. Jestem całkowicie bezradna wobec niego. Ale postanowiłam sobie, że będę również zanurzać mojego syna, który od 2 lat jest narkomanem. Dostałam takie natchnienie, żeby nie tylko zanurzać ich w kielichu z krwią, ale żeby przyjmować za nich komunię i przychodzić do kościoła na mszę świętą przez 30 dni z rzędu. I niech ojciec mi wie, że po 30 dniach takiej praktyki nagle gdzie nie zapomnę do końca życia, jak ona to podkreśliła. Nagle mój mąż przestał pić alkohol i nagle mój syn przestał się narkotyzować. I żeby ojciec nie myślał, że ja przychodzę w tej radości kilka dni po, oni już od kilku miesięcy trwają w abstynencji. Inna historia z Jasnej Góry. Idę sobie do kaplicy pokutnej, do spowiedzi. Po drodze zatrzymuje mnie nieznajoma pani. Cała zapłakana i błaga o 2 minuty, żeby z nią usiąść na ławce. I usiedliśmy i ona mówi do mnie tak: ojcze, mam w domu piekło. I wypunktowała, na czym to piekło polega. Ja się pomodliłem, poprosiłem Pana Boga o rozeznanie i podpowiedział mi Pan Jezus, żeby jej powiedzieć nie to, co mówię na rekolekcjach, czy co mówiłem, tylko to, co ta pani mi powiedziała o tych 30 dniach. I powiedziałem jej, żeby to robiła. Wyobraźcie sobie, minęło pół roku mniej więcej od tej chwili, od tego spotkania. Zatrzymuje mnie nieznajoma, dla mnie nieznajoma pani i mówi: ojcze, ojciec pamięta mnie? No nie pamiętam, bo ja mam sklerozę. Po jednym spotkaniu nie jestem w stanie zapamiętać człowieka. A ojciec pamięta, jak mówiłam o tym piekle w rodzinie? A to pamiętam. Usiedliśmy na 2 minuty i wyobraźcie sobie, ta pani opowiada mi, że robiła to, co jej powiedziałem, czyli zanurzała w kielichu z krwią całą rodzinę swoją po kolei i przez 30 dni przychodziła na mszę świętą i przyjmowała codziennie za nich komunię świętą. I ona mówi mi, że teraz w domu ma niebo. I wypunktowała, na czym to niebo polega. Kochani, to jest wasze kapłaństwo. Wy możecie więcej czasami zrobić dla drugiego człowieka niż my. Czasami możecie więcej zrobić. Tylko pamiętaj o jednej rzeczy, że każdy człowiek w takiej sytuacji, kiedy słyszy taką historię, to ma taką pokusę magicznego podejścia do tej praktyki. Magiczne podejście polega na tym, że jeśli ja coś zrobię dobrego, to Pan Bóg musi zrobić tak, jak ja chcę. On nic nie musi. A wiesz, dlaczego nie musi? Bo On jak na dłoni widzi twoje serce i wie, czy w tym sercu jest miłość do tych osób, które zanurzasz w kielichu z krwią i do Niego samego. Jeśli jest miłość, to może jeszcze większe znaki uczynić. Gorąco was, kochani, proszę, żebyście jak najczęściej praktykowali to, bo to mało kosztuje, ale mogą być nadzwyczajne owoce. I teraz na koniec już, kochani, dzisiejszych rozważań chciałbym wam powiedzieć właśnie o ofiarowaniu. To, co wam za chwilę powiem, usłyszałem niemalże w 100% na zamkniętych rekolekcjach u ojca Bronisława Mokrzyckiego, jezuity, kilkanaście lat temu, w Starej Wsi. Ojciec Bronisław Mokrzycki, niestety już nieżyjący, był wybitnym specjalistą od mszy świętej, a ci wszyscy, którzy go znali tak bliżej, a ja wiele razy miałem łaskę sprawowania Eucharystii razem z nim, to mówią, że był mistykiem. Już mi powiedziały siostry z tego zgromadzenia, które założył, że już są cuda za jego przyczyną i proces beatyfikacyjny niedługo się zacznie. Ojciec Bronisław Mokrzycki na zamkniętych rekolekcjach o mszy świętej powiedział o ofiarowaniu taką historię, takie rzeczy, że przyznam się, że od tamtej pory zupełnie inaczej uczestniczę we mszy świętej, inaczej ją sprawuję, ale zawsze, kiedy mogę, opowiadam o tym. Posłuchajcie, bo to, co wam teraz powiem, to jest najtrudniejszy wątek z tych 6-dniowych misji, ale dla niektórych osób może być najbardziej fascynujący. Dla mnie taki był. Otóż, zobaczcie, po podniesieniu, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, jest taki krótki, ale bardzo ważny dialog między kapłanem a wiernymi. Na przykład, oto wielka tajemnica wiary. Pamiętacie to. I zaraz w pierwszym zdaniu drugiej modlitwy eucharystycznej, my kapłani najczęściej bierzemy tą drugą modlitwę, bo ona jest najstarsza, czy jedna z najstarszych i bardzo głęboka. No ma taki mankament, że jest też najkrótsza, ale jest bardzo głęboka. I dzisiaj poprosiłem właśnie ojca Gwardiana, żeby tę modlitwę właśnie zastosował. I w tej drugiej modlitwie, zaraz po tym podniesieniu dialogu, kapłan wypowiada takie słowa. Ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Kochani, to jest dosłownie 1/3 zdania i to jest 7 słów. Tych 7 słów to nie jest modlitwa ofiarowania, tylko wydarzenie ofiarowania. Na czym to wydarzenie ofiarowania polega? Posłuchajcie. Otóż przed chwilą była konsekracja, a jak wiemy, konsekracja to sakramentalna śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Jezus umiera za grzechy każdego z nas i siebie ofiarowuje Bogu Ojcu za nas. Ale w tym samym momencie, kiedy Jezus umiera za nasze grzechy, to siebie ofiarowuje każdemu z nas, Kościołowi. Takie jest oficjalne nauczanie Kościoła. Jezus siebie ofiarowuje Kościołowi, czyli każdemu z nas. Po co? Po to, żeby każdy z nas tego Jezusa, którego przed chwilą otrzymaliśmy, ofiarował Bogu Ojcu jako swój osobisty dar. I teraz dzieje się rzecz szokująca. Jaka? Ja, grzesznik, a każdy z nas jest grzesznikiem, Bogu ofiarowuje Boga. Okazuje się, że żaden człowiek na ziemi nie ma możliwości uczynienia niczego większego, jak to, co teraz w tym momencie zrobił. Nie ma takiej możliwości. Nawet gdybym siebie ofiarował Panu Bogu w męczeńskiej śmierci, to ten mój dar z siebie jest nieskończenie razy mniejszy od tego, co teraz zrobiłem. Ojciec Bronisław Mokrzycki, komentując to ofiarowanie, mówi tak. Jeśli świadomie dokonujesz aktu ofiarowania, to pamiętaj, jesteś największym bogaczem tego świata. I ci wszyscy, którzy mają wielkie dobra materialne, razem wzięci przy tobie, są nędzarzami. Dlaczego? Bo oni mają dobra materialne, które niejednokrotnie zagradzają im drogę do nieba. A ty masz tego, który jest niebem. Kochani, dla tej chwili warto przychodzić każdego dnia na Eucharystię. Święci mówią, to już jest poza ojcem Mokrzyckim. Szukałem, drążyłem, czytałem, żeby dociec, jak to się w ogóle dzieje, dlaczego tak jest. I u jednego ze świętych znalazłem taki komentarz, jakby taką dopowiedź do tego, dopowiedzenie. Święci mówią tak, że Pan Jezus przyszedł na ziemię i to Jego przyjście na ziemię było centrum całej historii zbawienia. Czyli całe dzieje zbawienia były tak skonstruowane, żeby punktem kulminacyjnym było zejście Jezusa na ziemię. Po co? Po to, żeby dać się ukrzyżować i pokazać niewyobrażalną miłość Boga do człowieka. I ty, kiedy duchowo w sercu ofiarowujesz Bogu Ojcu Jezusa Chrystusa, to tak jakbyś ofiarowywał Mu to, co najcenniejsze w całych dziejach zbawienia. Sprawiasz Mu największą przyjemność. Nie ma możliwości sprawić Panu Bogu większej przyjemności, jak właśnie ofiarować Bogu Boga. Kochani, czyńcie tak jak najczęściej. Gdybyście przegapili tych siedem słów zaledwie, a kapłan na ich wypowiedzenie potrzebuje 3 sekundy albo jeszcze mniej, to Kościół nam daje taką możliwość, że na końcu tej wielkiej modlitwy eucharystycznej, bo o niej teraz mówimy, jesteśmy w trakcie tej modlitwy, to na końcu jest tak zwana wielka doksologia. Kapłan podnosi do góry patenę z ciałem Jezusa. Jeśli jest diakon, tak jak dzisiaj, diakon podnosi kielich z krwią Pana Jezusa i wszyscy kapłani przy ołtarzu wypowiadają takie słowa. Pamiętacie je? Przez Chrystusa. Z Chrystusem i w Chrystusie. To się nazywa wielka doksologia. Zakończenie wielkiej modlitwy eucharystycznej. I teraz, w tym momencie, jeśli przegapiłeś wcześniej, możesz też dokonać aktu ofiarowania. Czyli ofiarować Bogu Boga. Jednym zdaniem, Panie Boże, Tobie ofiarowuję Jezusa Chrystusa. Kochani, zapraszam Was do tego, żebyście z wielką pokorą i z uniżeniem uczestniczyli w tych świętych tajemnicach, w jakich Pan Bóg daje nam łaskę uczestniczyć. Żebyście rozwijali w sobie wiarę, ale żywą wiarę. Nie tę wiarę, którą dostałeś w dzieciństwie, ale żywą wiarę. Rozwijaj ją po to, żebyś mógł zadziwić się nad tym, w jak wielkich dziełach uczestniczysz, pomimo tego, że zewnętrznie wydaje się, że się nic nie dzieje. Ale dzieje się bardzo wiele. Więcej niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Niech Maryja, ta, która najwięcej z tych Bożych spraw rozumiała, najbardziej kochała Jezusa, niech ona uczy nas coraz głębszego udziału we mszy świętej i niech uczy nas tej pasji w poznawaniu mszy świętej, cieszenia się tym, że uczestniczymy w tak wielkich Bożych dziełach. Amen. Jeszcze moment. Kochani, teraz nastąpi taki moment, który macie tam w programie naszych świętych misji. I tutaj zapisaliśmy, że ten czas nazywa się Litania Pokory. Jest taka litania, którą zapomniałem, jak się nazywa, ten, który o naśladowaniu Chrystusa, Tomasza Kempis ułożył taką litanię przed wiekami, która ma uczyć nas pokory wobec Pana Boga, a jednocześnie pokory wobec siebie. Tekst tak głęboki, że wielu ludzi nie jest w stanie tej modlitwy wypowiadać tak prywatnie w swojej pobożności, bo ona jest tak mocna, tak głęboka, że nie wszyscy są w stanie to uczynić. Ale ta pokora jednocześnie, do której Pan Bóg nas zaprasza, jest odpowiedzią na tą pokorę, którą On ma wobec nas. A jaką pokorę ma Bóg, kiedy, zobaczcie, Stworzyciel nieba i ziemi wchodzi w kawałek chleba, uniża swoje bóstwo. Zobaczcie, pozbywa się człowieczeństwa nawet. Jest dla nas pokarmem. I On uczy nas właśnie tej pokory przez to, co się dzieje na ołtarzu. Ta pokora, kiedy ją posiadamy, kiedy przez miłość do Jezusa, ona jest takim skutkiem naszego miłowania Jezusa, to ona daje człowiekowi takie poczucie, taką pewność, że jest jakby w Bożych ramionach. Dlatego uklękniemy za chwilę i w naszym imieniu, nas wszystkich, celebrans, ojciec Gwardian będzie wypowiadał słowa bardzo głębokiej modlitwy po to, żeby uświadomić sobie, że to, co dzieje się na ołtarzu, ta wielkość tego wydarzenia, ona jest po to, żeby oczyścić nasz rozum. Rozum, który po zranieniu demona, on ma skłonności do tego, żeby wynosić się ponad wszystko. A msza święta ma takie właściwości, że ona oczyszcza nasz rozum, naszą pychę z tego, co gdzieś w nas jest jako skutek grzechu pierworodnego.